Witam wszystkich w kolejnym 73. odcinku z cyklu Filmy Zimowe. Dzisiaj głównym daniem będą narodziny z Nicole Kidman, Jonathana Glazera, którego film o obozie koncentracyjnym niebawem wchodzi do polskich kin. Nagrywam to 16 lutego i patroni audycji Skóry dostają odcinek przedpremierowo wraz z innymi bonusami, za co oczywiście bardzo dziękuję za wsparcie na Patronite. Zanim przejdziemy do filmów, to wrócimy na chwilkę do The Holdovers, na których wyjątkowo poszedłem drugi raz do kina i moja ocena z poprzedniego podcastu jeszcze przed wszystkimi nominacjami oscarowymi skoczyła z 7 na 10 na 8. The Holdovers to film tak ciepły, że ogrzewa na całą zimę. Jak ta jaśminowa zielona herbata, której właśnie się napiłem. Alexander Payne to chyba mój jego ulubiony film od czasu Sideways. The Holdovers to ponoć według reżysera nie ma być film świąteczny. Jednak jakże to nie oceniać jako film świąteczny i zimowy, skoro jego akcja nie mogłaby się odbyć w innych warunkach. Choć oczywiście można by znaleźć pewnie jakieś inne święta, które pokazują pewne odseparowanie od biegu, od całej gorączki, choć tutaj gorączka świąteczna też być powinna, a właśnie nie ma tej świątecznej gorączki. Te święta w The Holdovers i ta cała zima w przesileniu zimowym odcina nas, właśnie całą grupkę, całą tę rodzinkę, przyjaciół od bieżączki i sprawia, że mogą zajrzeć wewnątrz do swoich serc, przejrzeć swoje dusze i zrewitalizować swoje podejście do rzeczywistości, która wróci po świętach. Film przepiękny, film cieplutki, polecam jeszcze raz. Po tym, kiedy nominacje oscarowe wyszły, ja tutaj oczywiście obstawiałem Paula Giamatti, że to musi wejść i tutaj trafiłem, aczkolwiek w wielu przypadkach nie ma co się sugerować nominacjami i oscarami, aczkolwiek oglądając ten film, to ja myślałem właśnie, że to jest oscarowa rola. To właśnie, nie ma co się sugerować, ale właśnie dystrybutorzy się tym sugerują i jak widać cały czas jest ten film utrzymywany w kinach, więc koniecznie wybierzcie się na to do kina, a spróbujcie się nie spóźnić, gdyż na początku mamy takie charakterystyczne logo na trzęsącej się niby taśmie, który wprowadza klimat lat 70., choć według mnie to jest właśnie tylko ta sugestia, bo później jest to kręcone na moje oko jak najbardziej współczesnym sprzętem, jeśli chodzi o obiektywy, i dopiero jakoś w postprodukcji takie ziarno wychodzi? Nie wiem. Jest to w mojej ocenie stylizowane na lata 70. Zwróćcie też uwagę, że ten dźwięk nagrany jest jakby bardzo cicho. Tutaj już nie wiem, co o tym sądzić. Czy to jest stylizacja, część ze stylizacji, gdyż po remasteringu te wszystkie filmy z lat 70. brzmią dobrze. Ja zauważyłem, że podczas drugiego seansu rzeczywiście trzeba się tutaj nie tyle co wsłuchiwać w to, co oni mówią, bo nie ma tutaj żadnych problemów z poziomami dźwięku i głosu jak w filmach Nolana, tylko bardziej z tym, żebyśmy nie zagłuszali innym ludziom na sali seansu, gdyż jeżeli jemy jakieś chipsy, od czego powstrzymać mnie jest się ciężko, to właśnie mam takie wrażenie przy tego typu poziomie głosu cichości, że ktoś z boku może mnie słyszeć. The Holdovers, 2 godziny 13 minut według IMDb, nie jest w ogóle odczuwalne. Świetny film Polecam. Nie spodziewałem się, że Alexander Payne, który totalnie rozczarował mnie Descendants, wróci w takiej formie. Teraz kolejny powrót, tym razem do mojego IMDb z lata chyba, ale film, który w tej serii jeszcze w ogóle nie był wspominany. I tutaj produkcja polska, film Beaty Dzianowicz pod tytułem Strzępy. To historia i małżeństwa, ale właściwie rodziny, też rodziny. Rodziny, mąż, żona, teść. Córka. To jest film, który zimowy nie jest, ale ma zimową klamrę. I wspominam o tej klamrze ze względu na jednego z naszych słuchaczy, który się wspina. Gdyż tutaj mamy parkę, niecodzienną parkę, gdyż ojciec i syn, oni się wspinają. I właśnie na początku jest scena, na którą się spóźniłem, więc widziałem tylko końcówkę. Nasza parka wraca do domu, w międzyczasie adoptuje pieska i znajdujemy się w rodzinie, gdzie ojciec wspina się, ale nie o tym będzie film. Film będzie właśnie o tej rodzinie i o chorobie, mianowicie o Alzheimerze, której to choroby właśnie dostaje dziadek. Ten wspinacz, z którym oni się wspinali. Skracając wam całość filmu, pomijając cały ciężar tej historii, zmierzam do tego, jak została świetnie wykorzystana zima w ostatniej scenie. Otóż nasza parka wspinaczy znowu znajduje się na jakiejś górze. Aczkolwiek nie jest to już góra wysoka. Jest to góra, właściwie jakaś chyba pagórek, z tego co pamiętam, jakaś góra zaśnieżona, na której, szanowni państwo, nasi wspinacze wychodzą po to nie, aby zdobyć szczyt, tylko aby umrzeć, aby dokonać świadomego samobójstwa. Dlatego, że przez cały film widzimy, jak Alzheimer doprowadza do rozpadu rodzinę, relacje ojciec i syn, którą do tej pory mieli świetną, bo chodzili po górach. Małżeństwo się rozpadło. Totalnie tutaj są w tym filmie sceny wyrywające łzy z oczu za pośrednictwem tej córki. Chyba Agnieszka Radzikowska. To jest dziewczynka, która aktorsko, zobaczmy tutaj, nie, Agnieszka Radzikowska to jest nie ta postać. Pomyliłem się, chodzi o Polę Król. Ja obstawiam, że Pola Król, jeżeli będzie chciała w aktorstwie się uczyć, czyli jeżeli będzie chciała po prostu być aktorką, to tutaj według mnie jest szansa na aktorkę charakterystyczną, która ma twarz niezapomnianą. Uważam, że jest przepiękna i że jest przed nią kariera ogromna. Jeżeli kręciłbym film taki stylowo linczowski, taki mroczny, to chciałbym, aby ona wystąpiła w moim filmie. Dlatego, że z jednej strony ja czuję, że ona w thrillerze byłaby doskonała po prostu, a tutaj w roli córki wyrywa łzy z oczu, powtarzam wam to. Sceny, w których dziewczynka przychodzi do ojca i próbuje ratować małżeństwo, to jest po prostu dramat. To jest po prostu dramat. Ciężko było to oglądać. Oczywiście nie mówię tego pod kątem negatywnym, tylko pod kątem takim, że po prostu może wam to wyrwać łzy z oczu. Powtarzam i ostrzegam. I te wszystkie sceny prowadzą nas do takiego paradoksu, że ten syn bierze ojca, właściwie już no, poddają się chorobie w pewien sposób. Już cały świat i wszechświat tych ludzi jest rozwalony. Jedyne co pozostaje, to jakby uwiecznić te ich relacje poprzez no, swoisty rodzaj eutanazji, nazwijmy to. Czy moralnie będzie to ocenione? Jest to po prostu pokazane i wy sobie sami to ocenicie. Natomiast trzeba powiedzieć, że jest w tej ostatniej scenie pokazany cały ten tragizm, cała ta dwuznaczność tego samobójstwa, eutanazji swoistej, tego pożegnania. No w jeden z najlepszych scen w historii, moim zdaniem. Choć cały film no, nie oceniam aż tak pozytywnie. Ale wyobraźcie sobie, tutaj no, niby spoileruję, ale musicie mieć to, to jest taki przykład sceny, której moim zdaniem nie jest spoilerem, bo cały ten film to jest nakręcana spirala rozpadu do ostatniej sceny właśnie, w której kiedy oni umierają już w tym śniegu, nagle natura się ożywia. I trochę tak jak u Herzoga, tutaj zetknięcie jest niesamowite, gdyż widzimy sowę, która sowa tam wcześniej, chyba jej symbolika jest zaznaczona. Z jednej strony groźna, z drugiej strony mądra, z trzeciej strony jeszcze jest to takie w moim odczuciu nawiązanie właśnie do przeniesienia się do innego świata. Mistyczna sowa. I ta sowa pokazywana na długim obiektywie w pewnym momencie zaczyna lecieć. Dokładnie nie pamiętam, jak ta scena jest skonstruowana. Ona leci w stronę bohatera. Mamy cięcie w kluczowym momencie. Jest to rzeczywiście komentarz znakomity. Pewien obiektywizm tutaj w tym filmie został zachowany względem chęci pokazania tej tragedii. Nie chcę powiedzieć, że tutaj autorka, reżyserka ustawia się po jakiejś stronie. Nie wiem, czy to jest za eutanazją, czy przeciwko eutanazji, czy to w ogóle jest o eutanazji. Ja myślę, że to wychodzi na większy poziom jakiegoś takiego mistycznego, wręcz metafizycznego przejścia z jednego świata na drugi. Choć całość filmu ja oceniłem 6/10, czyli to raczej tak jako całość mną nie wstrząsnęło, natomiast pewne elementy tego filmu, no Pola Król, to jest, nie wiem, no mam nadzieję, że nie będzie występować w jakichś telenowelach, że może aktorstwo będzie traktować tak na zasadzie takiego skoku w bok, żeby wystąpić tylko w ciekawych propozycjach, nie mam pojęcia. Twarz dla mnie charakterystyczna tej córki, z jednej strony piękna, z drugiej strony biedna, z trzeciej strony jeszcze jakaś taka empatyczna, trochę zagubiona, próbująca coś zrobić, no, taka heroiczna zarazem ta postać córki. Niewiarygodne. Nie wiem dlaczego. Musicie sami to ocenić. Bo wiecie też, wiedzcie też, to ja wam zawsze mówiłem, że jeżeli facet ocenia aktorkę, to może ją postrzegać przez pryzmat urody i tutaj może być jakieś recenzenckie zakłamanie. To, co trzeba jeszcze w tym filmie wyróżnić, to środkowa scena pojedynku ojca z synem, słuchajcie. A właściwie można by powiedzieć pojedynku syna z Alzheimerem. Bo ojciec po prostu w pewnym momencie wchodzi nagi do pomieszczenia. Najpierw atakuje córkę, czyli synową swoją. To jest troszkę scena jak ze Stephena Kinga. Ja siedziałem jak na rozgrzanym fotelu. Jak na szpilkach. Film cholernie ciężki. Film, którego no, nie polecam jako tako kino dobre w środku. Takie kino dla każdego, tylko kino bardziej moralnego niepokoju. Kino ciężkie, kino wyzwanie. Kino, które bardziej przygnębia niż daje chęć do życia, tak jak The Holdovers, ale trzeba powiedzieć, że kino, które pokazuje no trochę, jakie życie bywa. Więc moja ocena 6 na 10 w kontekście filmu polskiego. Pamiętajcie, że rzadko kiedy film, kino polskie wychodzi poza czwórkę, więc ja tutaj ten film muszę polecić. Po prostu, o ile go gdzieś znajdziecie, gdyż na IMDb 62 głosy zostały oddane tylko. I tym takim akcentem tej sceny z pogranicza życia i śmierci chcę przejść właśnie płynnie do filmu The Birth, czyli Narodziny Jonathana Glazera, który dostał ode mnie 10 na 10 za film ze Scarlett Johansson o tym, jak kosmita przyjeżdża w ciele Johan Anderson, Scarlett Johansson na ziemię. 10 na 10, film bombowy, bombastyczny. Szukam jeszcze jakiegoś trzeciego przymiotnika na literę B, ale nie mogę znaleźć. I właśnie teraz do kin wchodzi jego film Strefa Interesu, Interest Zone. Bardzo ciekawy plakat i temat, i Jonathan Glazer. Dlatego właśnie sięgnąłem do filmu zimowego, który na mojej watchliście już od dłuższego czasu czeka. 2004 rok. I film Birth, czyli narodziny. Narodziny kogoś spoza przestrzeni życia. Kogoś, kto umarł. Czyli człowieka, który w pierwszej zimowej, doskonałej scenie biegnie Central Parkiem. Zaśnieżonym, najprawdopodobniej bardzo wcześnie rano. Kamera śledzi go niczym w jakiejś grze komputerowej, trochę jak u Gaspara Noe w dotyku pustki, czy Into the Void. Niczym w grze komputerowej śledzimy tego bohatera, niby to z dronu, niby z jakiegoś dźwigu, zza jego pleców. Widzimy, że ma czarny kaptur. Cały na czarno, nie widzimy w ogóle jego twarzy. Odróżnia się na dużym kontraście na tle białego śniegu. Lecimy z nim na porannym spacerze przez ten Central Park opuszczony. Chodzi mi o ten ogród w środku Nowego Jorku. Muzyka. Krótka narracja w tle z offu, której jeszcze nie rozpoznajemy i nie rozumiemy, kiedy ta postać wraz z ciekawą muzyką w tle, zapomniałem tego kompozytora, wbiega pod taki mostek, to nagle ten mostek, trochę jakby z westernów, to jest takie ujęcie, że ten mostek robi nam kadrowanie, jak w westernach drzwi, które są oknem na jakąś pustynię, to tutaj właśnie na taka pustynia śnieżna ten mostek robi nam obramowanie, taki ładny kadr, taki pocztówkowy, paradoksalny, i w tym momencie ten człowiek zaczyna jakby się krztusić czy dusić, dostaje zawału, udaru, klęka, upada po prostu na ziemię. Kamera, cięcie, wchodzimy pod most, widzimy, jak on daje ostatnie tchnienie. Cięcie, narodziny, dziecko rodzi się, krzyk, poród, kolejne cięcie, jesteśmy już w mieście, w centrum Nowego Jorku, gdzieś elegancja, nie Natalie Portman, Nicole Kidman ładnie ubrana czeka gdzieś w windzie na pociąg, tylko gdzieś idzie na imprezę, i druga aktorka, tutaj mini łącznik z serialem Fargo, czyli główna bohaterka piątego sezonu serialu Fargo, czyli Juno Temple, jeśli dobrze pamiętam jej nazwisko, która to ona też czeka na windę. Ona wraca, bo czegoś zapomniała. Mówi do swojego partnera, żeby poczekał, albo żeby jechał na imprezę, bo ona musi wrócić do samochodu po wstążkę. I ona zamiast iść po tę wstążkę, siada na ławce. W tym wieżowcu. Nie wiemy, co się dzieje. Kamera odwraca się troszkę obok. Tam jest kolejna jeszcze ławka. I tam siedzi dziwnie wyglądający chłopczyk. A może dziewczyna? Właściwie fryzura tego chłopczyka jest taka jak Nicole Kidman, czyli mocno ścięta na chłopczyce. Kolejna zagadka. Opowiadając wam całą ekspozycję, nie ekspozycję, cały wstęp filmu, prolog właściwie, ja wam pokazuję kolejne zagadki, które Jonathan Glazer przed nami stawia, komplikując albo nie komplikując. To są proste sceny, ale my ich jeszcze nie rozumiemy. Jeszcze kolejne dorzucenie oliwy do ognia, że ta Juno Temple w końcu wstaje i gdzieś nagle mamy scenę, że ona idzie gdzieś do lasu i coś zakopuje. No i teraz cały film będzie właściwie rozwikływaniem tej nadbudowy, tej tajemnicy. I teraz tego nie wiecie, tego nie piszą w Filmwebie ani w IMDb, tylko teraz dopiero przechodzę do tego, o czym jest teoretycznie ten film i ogólnie rzecz biorąc. Otóż ten film jest o tym, że pewne dziecko przychodzi do wdowy i przekonuje ją, że jest wcieleniem jej byłego męża. Tak to jest odpisywane jakby jednym zdaniem w opisach, tak? I teraz o co chodzi? Otóż właśnie, na tę imprezę to dziecko z holu dostaje się, wchodzi i powiada, żeby się nie żeniła Nicole Kidman z nowym mężem. Bo to jest jakaś imprezka taka przedślubna. Dlaczego? No i to dziecko utrzymuje właśnie, że jest wcieleniem jej męża, który w tej pierwszej scenie zmarł. I my mamy widzieć to dziecko w tej drugiej scenie, że się naradza, tak? Jest tutaj w tym filmie podjęty ten wątek reinkarnacji i taka sytuacja jest pokazana, że to dziecko próbuje cały czas przekonywać Nicole Kidman, która ma kolejnego narzeczonego, która po stracie męża pierwszego już się jakoś otrząsnęła, bo to było 10 lat przerwy od tej sceny biegu w Central Parku do tego, co się dzieje obecnie w filmie. 10 lat przerwy, więc to dziecko już dojrzało i sobie uświadomiło, że przypomina sobie właśnie z całą swoją przeszłość i że kocha Nicole Kidman. Film jest o tym, jak takie zdarzenie, czyli takie oświadczenie dziecka, tak, wpływa na Nicole Kidman, na związek, na relacje. I film jest cholernie ciekawy. Ponieważ od samego początku Jonathan Glazer stawia nas w takiej sytuacji, powinniśmy uwierzyć, czy uwierzymy, czy nie uwierzymy. Właściwie w każdej scenie możemy sobie zadawać pytanie tak, czy to dziecko jest z tego poza świata metafizycznego. Co chwilę pojawiają się jakieś sceny, które troszkę nas sprowadzają na ziemię, ale widzimy, że jak widzimy na przykład, że są sceny, w których Nicole Kidman uwierzyła, to po części zaczynamy rozumieć jej wybory. Więc jest to bardzo tajemnicze. Nie wiemy, w którą stronę to prowadzi. Jonathan Glazer tutaj mnie zaskakiwał. I ten film jest dłuższy. Ja się bałem, że będę się nudził, bo powolne jest tempo jego, ale dobrym argumentem za tym, że warto jednak wrócić do wczesnego Glazera, jest moja babcia, którą wkręciłem w ten film, która najpierw była skonfundowana całkowicie. Dla mnie to było trochę takie ryzyko, że puściłem ten film. W ogóle przez przypadek puściłem u babci. Miałem u niej nocować, ale tak naprawdę nie przygotowałem jakiegoś romansidła ze złotej epoki Hollywood, jakiegoś klasyka, a chciałem obejrzeć coś zimowego, więc tak na siłę chciałem ją trochę wkręcić. Początkowo babcia mówiła, że no to taki psychologiczny film. Ja mówię, babcia, poczekaj, ja nie wiemy, czy to dziecko kłamie, czy nie kłamie. O co chodzi? No i tutaj babcia wkręciła się w momencie, w którym następuje jakiś tam zwrot akcji, gdzie Widz może prowadzić jakieś takie śledztwo, bo babcia lubi kryminały. Co tu jest prawdą, a co tu jest fałszem? Kto jest wkręcony jeszcze w tę intrygę? Nie chcę spoilerować, nie mogę spoilerować, bo nagrywając to, patrzę na mój samochód i właśnie jakiś facet parkuje na kopertę do tyłu i zastanawiam się, czy nie zarysował mi kurczę z boku auta. Dlatego troszkę się rozproszyłem, bo jeszcze on wychodzi i stoi i patrzy na bok samochodu. Parkowanie na kopertę do tyłu dużym SUV-em może być ciężkie, wiem. Tak samo jak ciężkie może być rozwiązanie historii Beth. Jest to zaskakujące, jest to przewrotne wszystko. Ten film jest świetny. Ja mu chyba dałem 7 na 10. To powolne tempo ma sens w tym filmie. Ta cała metafizyka, te całe pytania o reinkarnację, o to wszystko, jak to działa w tym filmie, jest świetnie zrobione. A teraz trzeba jeszcze powiedzieć o zimie. Otóż ten film jest w całości zimowy, ale ta zima tutaj jest właściwie na początku i na końcu. Ta zima w mieście nie jest, ale wszyscy chodzą ubrani na zimno, tak zimowo. I ta zima też w tym filmie ma sens, ponieważ ten film jest cały właśnie taki chłodny, nieprzyjazny. Ten świat jest nieprzyjazny i w ogóle musimy sobie zadać pytanie już od tej pierwszej sceny. Dlaczego ona jest nakręcona zimą? Też nie będę spoilerował, dlaczego ta zima tutaj jest użyta. Dla mnie ma to sens. Ma to sens, bo równie dobrze to mógł być jesienny film, to mógł być letni film. Jonathan Glazer dokonuje takich wyborów, takich niuansów. I tutaj ta zima jest jednym z tych niuansów. Scenowanie. No tu jest ciekawy film, który w ogóle ja zapomniałem, że to jest Glazer. To są chyba trzy najlepsze filmy. Birth. To jest ten Under the Skin z 2013 roku i teraz The Zone of Interest, która między innymi była też do Złotej Palmy nominowana. Oczywiście ja się wypowiadam, nie znając Zone of Interest, że to będzie dobry film, bo musi to być dobry film, bo ja to tak widzę. No bo facet, który zrobił science fiction w stylu Under the Skin, jeżeli sięga po obóz koncentracyjny, to musi to być coś ciekawego. No nie widzę innej opcji, żeby to było nieciekawe. No Jonathan Glazer. Tylko chciałbym, żeby tam była jakaś muzyka. Chciałbym, żeby w tym filmie była elektroniczna muzyka w strefie interesów. Właśnie UL, strefa interesów. W polskim Cinema City tak było UL, co oni siedzą w ULU. Bo w Birth świetnie sprawdza się muzyka taka symfoniczna, taka nie ma elektroniki, świetnie się sprawdza. W Under the Skin muzyka elektroniczna jest po prostu bombowa. A tutaj co będzie, nie wiem, ale na pewno wybieram się do kina. Dzisiejszy zestaw filmów zimowych to trochę takie wyzwania. To trochę zima, która jest użyta właśnie troszkę konceptualnie. Czyli strzępy, czyli właśnie omawiany dzisiaj ostatnio Birth i Holdovers troszkę inaczej jest to utrzymane. Najwięcej zimy jest i śniegu najwięcej jest w Holdovers. W Birth jest ta zima w mieście, często siedzimy w pomieszczeniach, więc nie widać śniegu często, chociaż no zadbano w paru scenach o tym, żeby po prostu śnieg sypał za oknem. To jest wysokobudżetowy film, więc takie detale są tu zrobione. I jeszcze wkręciłem się w nowy, pierwszy odcinek serialu Expats, znaczy bardziej babcia się wkręciła, właśnie z Nicole Kidman. I zobaczyliśmy Nicole Kidman w 2023 i w 2004. No jednak widać, że się postarzała, okej. Pierwszy raz mogę to stwierdzić. Expats jakoś bardzo nie polecam. Ale chciałem jeszcze i przed nagraniem tego filmu, podcastu, mówić o True Detective. I chciałem właśnie mówić, że narzekać na tę naszą polską zimę, no bo teraz jest słońce, nie ma śniegu, temperatura dodatnia, no 10 stopni już w lutym. Czy ja nagram jeszcze jeden odcinek z tej serii? Otóż planowałem nagrać o całym sezonie True Detective, czwartym. Troszkę mnie rozczarował ten True Detective. Troszkę mnie rozczarował. Troszkę idzie w stronę Fringe, albo tego serialu też na literę F, co tam był recenzowany w naszym cyklu, co tam na Alasce siedzą i takie dziwne science fictionowe rzeczy się dzieją. Ale może rozwiążmy ten dylemat tak. No ja zaraz wybieram się na śniadanie z samymi swoimi. Tak, bo o 12 leci sami swoi. Nie mam co robić, więc zjem sobie bułeczkę i jogurcikiem popiję na samych swoich. Jak będzie to nieoglądable, to ja wyjdę po tym, jak zjem śniadanie, bo zakupiłem sobie znowu teraz Cinema City Unlimited, ale w takim sposobie, że mogę przedłużać co miesiąc, więc mogę zrezygnować i na przykład, nie wiem, będę wyjeżdżał na wakacje, to zrezygnuję i nie będę przez miesiąc płacił na przykład. Minimalny miesiąc to jest 3 miesiące karty Cinema Unlimited. Byłem na Kosie też, fajnie, można obejrzeć, ale właśnie dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w następnym odcinku, tak, zróbmy jeszcze obietnicę kolejnego odcinka filmów zimowych, poczekajmy, pomimo tej ciepłej zimy, w ogóle mniej za ogrzewanie teraz będziemy płacić w tym roku, to zaczekajmy, aż skończy się ten sezon True Detective, bo 4 odcinki obecnie obejrzałem i jeszcze mimo tej cieplejszej aury, chociaż na Wiśle Soszów widziałem jest śnieg, nazbierało się, więc można jeździć na nartach jeszcze, to jeszcze obiecuję, że nagram o True Detective osobno, tak, bardziej szczegółowo, choć zachwycony nie jestem i oglądam to tak dla popcornu. Dobra, nie będę tak spoilerował, więc tyle na dzisiaj ode mnie. Dziękuję. Do kin zapraszam na Holdovers, a przed telewizor na Jonathana Glazera, aby przygotować się do strefy interesów. Trzymajcie się. Do usłyszenia w przyszłości.